A jest takie przysłowie: pankracy, serwacy, bonifacy,
no.
Źli na ogród chłopacy.
No, normalne to jest.
O Zośce zimnej nic nie ma, tylko o facetach, wiesz?
Jak to jest negatywne, to niech będzie o facetach. No jak jest Zośka zimna, to czemu ta biedna Zośka musi być zimna, jakaś negatywna Zośka?
Dobrze, czyli Zośka jest pozytywna.
Zośka jest negatywna też, ale jak już mamy mówić negatywnie, to już weźmy chłopaków do negatywności.
Okej, okay, biorę na siebie. Naturalnie o ogrodach, odcinek 57. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy w takim przełomowym odcinku majowym. A dlaczego przełomowym? No bo jest 14 maja. To jest, są ci źli, zimni ogrodnicy, którzy w tej chwili panują na świecie. Za chwilę zimna Zośka, a po zimnej Zośce no to już mija ryzyko przymrozków, ale ostrzegamy. Mija, ale może nie minąć. Znaczy w tym sensie, że najczęściej się sprawdza, że po 15 nie ma przymrozków, ale są lata, że potrafi przyjść jeszcze jedna zimna noc, tak w okolicy 20, 21, więc nie śpieszcie się z wysadzaniem roślin wrażliwych, dyń, cukinii, ogórków, pomidorów do gruntu. O tym opowiemy Wam w następnym odcinku. Ale zapomniałem powiedzieć: dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku, dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie. Tak, cieszę się, że już jest taka data. Powiem Wam szczerze, że przez to, że są takie dziwne czasy, ale ten kwiecień, to w ogóle nie wiem kiedy się odbył, przeleciał bardzo szybko, ale to może też dlatego, że w kwietniu mieliśmy dużo pracy w ogrodzie, więc to tak pomagało, prawda? Teraz oczywiście wszystko kręci się dookoła tych przymrozków i powiem Wam szczerze, że to jest niesamowite. Bardzo ciekawe jest obserwowanie tego, że w Anglii identyczna jest teraz pogoda. Ja Wam opowiadałam na moim vlogu ostatnim, że mamy identyczne przymrozki jak i wy, więc to nie jest tak, że tutaj jest inaczej. Po prostu Anglia jest bardziej bujna, mi się wydaje, i więcej ogrodów jest po prostu zakrytych od mrozu. Ale tak, jeszcze dodatkowo dodam do tego, co Jacek wymienił teraz, jeszcze fasolka szparagowa, fasolka karłowa czy pnąca, fasolki również jeszcze teraz starajmy się ochraniać przed chłodem, ponieważ naprawdę jak w tym roku zrobicie ten błąd, że wysadzicie te rośliny za wcześnie, one wam zmarzną, to pewnie w przyszłym roku już tego błędu nie zrobicie. No ale szkoda całego jednego roku do tyłu, ponieważ te rośliny akurat potrzebują długiego sezonu dojrzewania. Dynie i pomidory, i bakłażany, i papryki, szczerze mówiąc, również, tak? Mm-hmm. Może z ogórkami to nie ma takiej paniki.
Z fasolką szparagową to było zawsze tak, że
z fasolką też.
Było mówione: siejemy ją 10 maja. To zawsze taka data była, nie? 10
tak,
maja
tak, ale
siejemy,
to siejemy, bo
ona,
prawda?
Bo ona tak. Wtedy, jak wzejdzie, to już po okresie
już będzie
przymrozków.
Mhm. Tak, bo nie martwcie się tym. Nasiona nie są równe jak roślinie. Nasiona mogą być spokojnie w ziemi, bo ta przemarzalność ziemi przy przymrozkach nie jest w ogóle jakakolwiek znacząca. W związku z tym spokojnie możecie wysiewać nasiona roślin, które się boją przymrozków, zanim te przymrozki przyjdą. Ale tak jak Jacek mówi, 10 maja to jest dosłownie 5 dni, więc to jest bardzo, bardzo wcześnie, mhm. Znaczy bardzo blisko tej daty.
Krótki
ponieważ
okres.
Fasola, tak jest, krótki okres, ponieważ fasola, jak wszyscy wiemy, bardzo, bardzo szybko kiełkuje, tak, żebyście się nie zdziwili. I poza tym nawet, jeżeli później wysadzicie już te swoje delikatne rośliny do ogrodu, to też miejcie oko, nawet jeszcze, ja bym myślała, że nawet i w czerwcu, także jeszcze ta agrowłóknina pod ręką niech będzie.
Katarzyno, żebyśmy nie wygadali się to, co będziemy mówić w przyszłym odcinku, tak, bo sobie obiecaliśmy, że powiemy trochę o tych ciepłolubnych. Dzisiaj podstawowym tematem to będzie ogród żwirowy, ogród ziołowy, o nim opowiemy. Powiemy także, i uwaga, to wszyscy, którzy słuchają nas, by podamy także przepis na lemoniadę, na syrop, jak to się
kordial.
Nazywa?
Kordial.
Kordial. A co to jest kordial?
Syrop.
Syrop. Mhm. Syrop z kwiatów czarnego bzu, bo już być może niedługo w innych częściach kraju niż na Pomorzu te czarne bzy zakwitną i warto zebrać ten kwiat i zrobić kordial przepyszny, z którego przepyszną lemoniadę się robi.
Jest takie słowo w Polsce też. Ja pamiętam, że kiedyś Kazik śpiewał o jakimś kordiale.
Okej. Czarny bez zostawiamy na razie, ale kręcimy się, jak widzicie, wokół ziół. Bo czarny tak. Bez to także jest zioło, kwiat czarnego bzu. Dobrze, to dochodzimy w twoim ogrodzie, do rabaty żwirowej, do twojego, w twoim ogrodzie Wzgorzałem, gdzie mam nadzieję, może się uda nam spotkać w tym roku i zaprosić naszych słuchaczy, że te restrykcje zostaną szybko zdjęte i szybko będziemy mogli się spotkać w ogrodzie otwartym Katarzyny Bellingham w Wzgorzałem. Dochodzimy do twojej rabaty, która jest umiejscowiona za szklarnią i jest wysypana takim żwirkiem i rosną przepiękne zioła. I opowiedzmy o tej rabacie, o jej założeniu i o tym, jak uprawiać zioła na takiej rabacie żwirowej i jak stosować, gdzie stosować rabaty żwirowe.
Dobrze, ja tak się śmieję, tak sobie myślę, tylko ja zanim przejdziemy do tego, jak ja będę w tej Polsce, to chyba już wybiałem fartuchu, bo ja już tu niedługo nie wytrzymam. W tej Anglii tak daleko.
Ale w białym fartuchu i z zawiązanymi na plecach, tak?
Tak,
rękawami, tak. Chcesz powiedzieć.
Więc w razie czego zamkniecie mnie w tej szklarni, która tam jest przy tym ogrodzie żwirowym i będę wam tylko przez okno machać. Ale już naprawdę, ja się śmieję, ale już jestem poza wszystkimi etapami wścieklizny i nerwów i stresu i frustracji. I już nawet pozwalam mojemu dziecku oglądać filmiki na YouTubie. W 8 tygodniu poległam. Także dobrze, wróćmy
do... Tworzysz filmy, to niech ogląda ciebie, bardzo proszę. Nie ma problemu.
Mój syn też tworzy filmy. I tak w ogóle, może jak masz, może wasze dzieci, które chcą się troszkę angielskiego poduczyć, będą chciały pooglądać, zapraszam szczególnie, że ostatni filmik był o przyrodzie. Pokazywał różne... Właśnie to, o czym będziemy dzisiaj mówili, tylko on pokazywał dzikie zioła i my będziemy dzisiaj pokazywali nie takie do końca dzikie zioła, bo po prostu dzikie zioła to są nic innego jak chwasty. Ale u nas w ogrodzie oczywiście ten ogród żwirowy, w tym naszym dużym ogrodzie, takim ogólnie w ogrodzie Wzgorzałym, sam ogród żwirowy, ziołowy, jak my na to mówimy, jest częścią jego. I powiem wam szczerze, że był założony jako jedna z pierwszych części. Jeżeli wrócicie na moim blogu do roku, no nie wiem, 2014 czy 13, już nie wiem, bo jakie teraz lata tak szybko lecą, ale zobaczycie, jak on był zakładany, bo mieliśmy zdjęcia krok po kroku. Ale co chciałam wam powiedzieć, że ten ogród wynikł tak jakby z całego, z organizacji całej przestrzeni dookoła naszego domu. Ponieważ my u siebie dookoła nie mamy jakiejś kostki brukowej, czy betonowej, czy jakiegoś innego materiału do zbudowania podjazdu, czy ścieżek. Mhm. U nas dookoła domu jest tłuczeń, tak? Jak się to jest, to nie jest, to tam brzmi
naturalny
strasznie,
kamień,
ale to jest
tylko że łamany.
Naturalny, mhm. Tak, naturalny łamany kamień, który ma wielkość około 0,8 do 1,6 centymetra. To jest taka standardowa wielkość, czy to jest otoczak, czy to jest kamień łamany, czyli tłuczeń, czyli kliniec, który do waszych ogrodów się nadaje. I słuchajcie, on, ten tłuczeń u nas leży na podjeździe, a później dookoła domu i za domem delikatnie przechodzi w otoczak, ponieważ otoczak jest przyjemniejszy w ogrodzie, chociaż jest trudniejszy w użytku, ponieważ naprawdę trzeba go użyć dosłownie cieniuteńką warstwę, taką warstwę dosłownie na jednego otoczaka, żeby potem chodząc po nim, czy jeżdżąc staczką, nie zapadać się w nim. Tego nie ma w tłuczniu. W tłucznia można cię dać 5 metrów, także spokojnie.
Okej, tłuczeń także, po prostu jest,
on się zazębia,
nazwijmy to,
tak?
Kanciasty, mm-hmm. W związku z tym mm-hmm. klinuje się, tak? Klinuje
dokładnie.
Się i w związku z tym jest twardszą taką niezapadającą się nawierzchnią. Otoczak, no to jak kulki, no po prostu
okrągłe
jak piłeczki
są,
w basenie
tak.
Takim dziecięcym, nie? Kręci się i cały czas
i można wpaść.
Koła
tak, to
i obcasy
trzeba
się zapadają
dokładnie.
W tym.
No obcasy to już w ogóle można zapomnieć, ale taczka się również zapada. Także właśnie to było takie naturalne jakby rozciągnięcie tego, co się dzieje dookoła naszego domu. Chcieliśmy suchą stopą dojść, że tak powiem, od naszego domu, od naszych drzwi tylnych, takich od kuchni, na przykład do ogrodu warzywnego i do naszej szklarni. I dlatego dookoła, pomiędzy nami, a pomiędzy szklarnią, pomiędzy nami, a ogrodem warzywnym, który w dzisiejszych czasach jest ogrodem angielskim, to jest właśnie taka ścieżka z tłucznia czy ze żwiru. No i pięknie dookoła tej szklarni nam się dokomponował ten ogród ziołowy. Jest w dosyć zacisznym miejscu, nie jest tam tak strasznie to oświetlone przez cały dzień, ponieważ jest od strony wschodniej całkowicie zacieniony przez las, szczególnie latem, kiedy w lesie jest już dużo, dużo liści na drzewach. Jest od strony wschodniej, znowu wiosną i zimą, całkowicie odsłonięty od wschodnich wiatrów, bo zaraz niedaleko jest pole naszego sąsiada, który jest całkowicie otwarty. W związku z tym po to specjalnie o tym mówię, że te zioła, o których będę mówiła, które są w naszym ogrodzie ziołowym, w ogóle nie cierpią od tego wschodniego, zimnego i północnego wiatru, mhm. Tak, który u nas wieje takim wczesną wiosną. Także w tym ogrodzie ziołowym słońce jest powiedzmy gdzieś tak od południa do późna, tak? Do samego wieczoru powiedzmy. Także to jest bardzo ważne, ale jest bardzo ważną częścią naszego ogrodu i sadzimy tam tylko i wyłącznie zioła. No 99% to są zioła wieloletnie. Mhm. To są zioła wieloletnie takiego typu jak kocanki, szałwie, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ dużo różnych jest tak rodzajów. Melisa, chyzop, lawenda, satureja, czomber górski.
Arcydzięgiel.
Arcydzięgiel również, ale arcydzięgiel to jest taka roślina, o której powinniśmy powiedzieć zupełnie oddzielnie, ponieważ to jest roślina już nie taka łatwa jak wieloletnia, ponieważ ona jest dwuletnia, tak? I ona troszeczkę tam sobie wędruje po tym ogrodzie.
Z silnym, mocnym korzeniem palowym, pięknie wysoko rosnąca.
Tak, ale te podstawowe zioła, o których teraz właśnie opowiadam, to są...
Lawendy jeszcze tam masz, chyba kocimiętki.
Tak,
też masz,
lawenda, kocimiętka, czosnek szczypiorek, potem jest taragon, oczywiście macierzanka, przeróżne macierzanka płużąca, wzniesiona do góry. Także dużo takich roślin jest. I słuchajcie, te rośliny mają jedną wspólną cechę. Większość z nich pochodzi z dosyć suchych warunków, tak? Bardzo często z nadmorza śródziemnego, czyli z tak zwanego terenu śródziemnomorskiego. W związku z tym, skoro wiemy, że jakaś roślina pochodzi z takiego terenu, to od razu mamy informację, że nie potrzebuje zbyt wiele wody i naprawdę nasz ogród ziołowy, oprócz tego, że prawie, że nie jest nigdy, może raz w roku, jak dobrze pójdzie, podrzucamy troszkę nawozu w postaci obornika granulowanego, ale poza tym on nawet nie wymaga podlewania. W związku z tym można troszeczkę tutaj dokoptować tak naprawdę nie tylko ogród żwirowy, ziołowy, ale też po prostu ozdobny, ponieważ on jest bardzo ładny, a nie tak jak każdy inny ogród żwirowy, typowy, nie potrzebuje podlewania. To jest
A co jest specyfiką ogrodu żwirowego? Bo to, wiesz, bo ja widziałem te ogrody żwirowe nie tylko u ciebie, ale w wielu, wielu miejscach i myślę sobie, że tak, że przede wszystkim sucha, to jest ten pierwszy czynnik. Drugi, że rośliny, które lubią ciepło ze względu na nagrzewające się kamienie. Oczywiście jeśli mówimy o ogrodzie, który jest wystawiony na słońce, tak? A najczęściej ogrody żwirowe są wystawione na słońce, no bo inaczej robił się takie, wiesz, te mchy, jakieś takie glony.
No to już nie jest ogród żwirowy, to już będzie, trzeba robić jakiś ogród bagienny.
No, być może. Ale tak, więc myślę sobie o takim trochę suchym, takim pustynnym klimacie, takim mocno nagrzanym, czyli rośliny, które muszą przeżyć tam, a nie każda roślina przeżyje, bo na przykład, nie wiem, ja widziałem, nie wiem, hosty, tak, wśród kamieni, wśród żwiru i myślę sobie, okej, te hosty przeżyją miesiąc, dwa miesiące, ale szybko padną, po prostu niepodlewane, nienawadniane, bo będzie sucho, dla nich będzie za sucho i za gorąco.
Tak. Wiesz co, Jacku, to nawet, tak jak mówisz właśnie, że ci się kojarzy z takim pustynnym wyglądem, to jest może nie pustynia, ale niedaleko. To jest, powiedzmy, tak sobie oczami wyobraźni, zobaczmy wyschnięte dno rzeki, która powiedzmy płynie przez może miesiąc w roku, a później jak przychodzą gorące miesiące, to ona się wysusza. I słuchajcie, to są miejsca, gdzie rośliny też mogą rosnąć. Przez większość roku tam nie ma wody, więc rośliny mogą spokojnie tam sobie rosnąć, takie normalne rośliny, niewodne, i pobierać to, co zostawiła woda po sobie, jeżeli chodzi o składniki mineralne i oczywiście wyciągać to, co się da z tej ziemi, jeżeli chodzi o wilgoć, o wodę i też dodatkowo są specjalnie przygotowane przez Matkę Naturę do tego, żeby mogły przeżywać długie okresy suszy. I wiesz co, Jacku, jest ciekawe? Wiecie, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o takie rośliny? Bo mówiłeś o hoście wśród kamieni, wśród żwiru. Słuchajcie, sorry, ale hosta wśród żwiru i kamieni po prostu nie wygląda. To się w ogóle nie komponuje, to w ogóle nie ma sensu. A to jest właśnie to. Patrzycie na taki ogród żwirowy, czy to jest u mnie w ogrodzie, czy to jest w jakimkolwiek innym ogrodzie. Myśmy zwiedzali z wycieczkami akurat we wschodniej Anglii ogród pierwszy taki założony przez, w 91 roku przez Beth Chatto. I to był właśnie ogród zainspirowany takim wyschniętym dnem rzeki. I tam, słuchajcie, te wszystkie rośliny jakoś wyglądają, jakby tam powinny były być. Te liście roślin są zazwyczaj kutnerowate, albo srebrne, albo cieniutkie, tak jak u chocanki, czy jak u lawendy. To są różne mechanizmy, które roślina, która matka natura wymyśliła po to, żeby ta roślina mogła konserwować jak najwięcej wody w sobie przez jak najdłuższy czas.
Albo
też nie
chronić
oddawać.
Przed odparowaniem.
Dokładnie.
Bo kutner tak. Polega na tym, że to się taka pierzynka robi, nazwijmy to tak, taka pierzynka.
Mm-hmm. W związku tak, to są z tym, takie woseczki.
Mm-hmm. Trudniej odparowuje z liścia woda. No i te wszystkie cieniutkie listeczki to właśnie zmniejszenie powierzchni, z której może odparowywać woda z rośliny.
Dokładnie.
Chyba opowiadałem kiedyś w którymś z odcinku, że w szklarni w Kew, w Kew Garden, widziałem taką australijskie takie pustynie czy coś i tam były posadzone nasze kocanki, nasze babcine kocanki były posadzone jako przykład roślin takich, nazwijmy
one
to
one są stamtąd, one są z Australii, dokładnie, kocanki są z Australii. Jak pojedziecie do jakiegoś ogrodu australijskiego, to się nie zdziwcie, nie oczekujcie nic wielkiego, zobaczycie kocanki.
Tak.
Kocanki ogólnie rosną na takich suchych miejscach, również właśnie we Włoszech, czy gdzieś w Grecji, nad Morzem Śródziemnym.
No tak, i też mówiliśmy kiedyś przy kocankach, że uwaga na to, żeby nie posadzić się w zbyt żyznej, zbyt wilgotnej glebie, bo wyrośnie tak. Zielsko, zanim to zakwitnie, to najpierw zdominuje zielenina tej kocanki. Dobrze. Ogrody żwirowe to nie jest jakaś nowość, tak? Mówisz odtworzenie dna rzeki. To są też ogrody ozdobne, nie tylko użytkowe w sensie ziołowym, ale to są także rośliny, znaczy ogrody ozdobne. Jakbyś powiedziała o tych ozdobnych ogrodach, które oglądaliście podczas wycieczek, jakie tam rośliny dominują, jakie nasadzenia?
To znaczy te ogrody ozdobne, żwirowe, oczywiście mają to do siebie, że rośliny, które rosną w tych ogrodach, bo jak się je zakłada, że się je ściółkuje żwirkiem czy tłuczniem, to jest identyczna sprawa, tak, że się ich nie podlewa. Ta cała strona taka pielęgnacyjna jest.
Ale do tego jeszcze
identyczna.
Dojdziemy, do tego tak, jak założyć, to jeszcze
się,
dojdziemy.
Tak, różnią się tylko i wyłącznie oczywiście roślinnością, która jest zawarta w tych ogrodach. Tylko i teraz taka jest różnica, że no niestety, nie oszukujmy się, ale właśnie na przykład czy w Essex, czy w Norfolk, tam gdzie te ogrody żwirowe szczególnie się znajdują, ponieważ tam jest najbardziej sucha część Anglii, te rośliny mogą przeżyć, które też przeżywają w bardziej ciepłych warunkach na świecie, więc nie mamy lekkie ograniczenie, jeżeli chodzi o Polskę. Nie
mniejszy wybór.
Tam dokładnie, przeżyją, bo pamiętajmy również o tym, że w związku z tym, że tam naturalnie jest sucho, to również zimą te rośliny nie mają szansy zgnić. Bo jeżeli u nas, w naszych ogrodach w Polsce mamy sucho, ale potem na przykład na zimę ta ziemia jest wystarczająco ciężka, ta gleba jest wystarczająco ciężka, że te rośliny mogą zgnić, więc chodzi o wszystko. Cały ten ogród ma być suchy, również z tym podłożem, więc to jest świetne wyjście, jeżeli macie w ogrodzie zakątek mocno nasłoneczniony i właśnie suchy, piachy i takie rzeczy, tak? Także takie rośliny tam są właśnie, które nie zawsze u nas mogłyby rosnąć, ale jest bardzo, bardzo dużo roślin, które spokojnie może u nas rosnąć. I powiem ci szczerze, że Jacku, że jak teraz patrzę, tutaj mam na dużym ekranie komputera otwarte zdjęcia z mojego ogrodu żwirowego przez różne miesiące, to ten ogród jest jak najbardziej ozdobny. To nie są rośliny posadzone jak w warzywniku w rządku, to są rośliny posadzone jak najbardziej w takich samych kompozycjach, jakbyśmy sadzili rośliny w ogrodzie ozdobnym. Możemy tych roślin nie używać wcale ani w domowej apteczce, ani w kuchni, a będą wyglądały po prostu pięknie. Nikt nie powie wam, że to jest ogród ziołowy, nawet się nikt nie domyśli. Ale akurat fajnie, że w naszym polskim klimacie te zioła fantastycznie sobie radzą i jest naprawdę duży wybór, co można sobie siebie posadzić. Mogę oczywiście wam zaraz wyliczyć dokładnie, co tam ciekawe.
To bardzo proszę, to wyliczamy, bo do tego, jak założyć, to dojdziemy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, Kasia już zdradziła jedną ważną rzecz, że musi być podłoże przepuszczalne, więc wszyscy, którzy piszą do nas, że mamy piaski, w jaki sposób poprawić tę ziemię taką piaszczystą, taką żwirową, która przepuszcza i co tam dać, czy gliny dać i wymieszać to z gliną, żeby to coś rosło. No teraz uwaga, bo macie wielki wybór roślin, które możecie po prostu uprawiać i zamiast poprawiać naturę, to możecie skorzystać z tego, że natura wam daje skarb, jakim może być przepuszczalna gleba.
Dokładnie. Ale powiem wam szczerze, tak pomiędzy nami, tak patrzę na te zdjęcia, że ta moja gleba, wskórzałem, nie jest taka bardzo piaszczysta w tym miejscu, ale faktycznie jak ona wysycha, tylko też jest na górze skarpy, więc pewnie też jest całkowicie zdrenowana dzięki temu, ale jak wysycha, to też ani kilofem niczym tam tego nie rozbijemy. Także jak faktycznie, jak Jacek mówi, jak piszecie do nas, że mam taką straszną glebę, to zawsze każda potwora znajdzie swojego amatora, jak to się mówi, tak? Na każdą glebę naprawdę znajdziecie ogród, bo przecież na świecie tylko na pustyniach nie ma roślinności, a nawet i na pustyniach jest roślinność. Także nie ma co panikować. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rośliny do waszego ogrodu ziołowego, to proponuję podzielić je może na najpierw w ogóle, możecie sobie na przykład zrobić takie notatki. Biorąc pod uwagę w pierwszej rubryce, weźcie pod uwagę rośliny, które są dosyć architektoniczne, ponieważ one mogą na przykład być posadzone w kilku punktach, tak naturalnie rozmieszczone, albo w ogóle tylko jedna roślina, bo one są dosyć duże. I potem one, dookoła nich możecie zorganizować całą resztę swojego ogrodu ziołowego. Ja myślę, że z takich roślin architektonicznych w waszym ogrodzie ziołowym to powinny się znaleźć trzy rośliny. Jedna z nich to będzie na pewno lubczyk, ponieważ lubczyk rośnie dosyć wysoki, jest dosyć ciekawy w wyglądzie i powinien nie rosnąć w grupach, tylko sam ze sobą. Potem moim zdaniem do tej grupy również wchodzi chyzop lekarski, ponieważ jest piękną rośliną samą ze sobą, że tak powiem. Jak kwitnie w czerwcu, w lipcu, to tworzy ogromną niebieską kulę kwiatów, pięknych niebieskich kwiatów. Także warto też nie mieć tego w grupie, ponieważ one się zleją ze sobą, tylko właśnie jeden taki punkt tu, jeden tam, żeby one były, że tak powiem, jak solitery, żeby były widoczne. Również moim zdaniem taką rośliną architektoniczną jak najbardziej może być szałwia muszkatołowa, która jest rośliną jednoroczną, dwuletnią, która raz posadzona w waszym ogrodzie będzie potem wędrowała, ale ona jak kwitnie jest dosyć wysoka i naprawdę przyciąga wzrok, więc jak będzie wam się wysadzała rok po roku, to nie warto zostawiać ogromnego pola tej szałwii, tylko sadzonki gdzieś tam przesadzić do niczek i dać swoim znajomym, bo to jest bardzo ciekawa roślina.
Szałwia muszkatołowa siebie... takie bladoróżowe kwiaty ma chyba, tak?
Tak, ona, to są takie przylistki w sumie, bo z tymi szałwiami to takie, że często tak jest. I również, jeżeli chodzi o takie architektoniczne rośliny, to warto spróbować chociaż uprawiać właśnie arcydzięgiel, likwor, o którym mówił Jacek wcześniej. Jest bardzo to ciekawa roślina, ponieważ no, ma takie wielkie jakby wybuchy fajerwerków, tak? Takie kule piękne, jak kwitnie. Jest i też punktowo ją sadzić w kilku miejscach. Ale ja
taki
myślę, że
mocno
powinniśmy...
przerośnięty rabarbar albo łopian.
Tak,
taki
elektrycznej...
bardzo wysoki.
O takiej elektrycznej, zielonej barwie. I może wiecie, no w dzisiejszych czasach, nie oszukujmy się, nie wszystkie te rośliny będziemy używać ani w domu, ani
w kuchni,
w aptece domowej.
Czy w aptece.
Dokładnie, ponieważ może niekoniecznie będziemy się chcieli w to bawić. Poza tym bardzo często wykorzystywanie tych roślin wiąże się z wykopaniem korzenia. Jeżeli na przykład chodzi o właśnie arcydzięgiel, to właśnie korzeń jest taki najbardziej, przy wszystkich zresztą korzeń jest taki najbardziej potencjalny, ma najwięcej siły w zwalczaniu różnych chorób. Ale wiele takich roślin do wypełnienia. To były takie, wiecie, showstoppers, jak się mówi po polsku, więc jak przyjdą, po angielsku, jak przyjdą goście, to powiedzą, a co to za roślina, co to za roślina? Możecie troszkę być tacy wyfikani, że macie takie super rośliny. A potem warto by było już zejść troszeczkę na ziemię i wypełnić ten ogród takimi roślinami, które faktycznie będą użytkowe, ale może będą mniej takie szołowe, tak? Takie wyfikane z wyglądu. I do tego na
ja
pewno...
Zatrzymam się, bo ten arcydzięgiel, o których mówisz, czomber, tak? Także mówiłaś, tak? To są rośliny, które teoretycznie my znamy, wiemy, ale jak zobaczymy je wysokie, rozrośnięte, kwitnące, to sprawiają wrażenie przecudne, ale nie widzimy tych na co dzień takich roślin. W związku z tym one są takie zaskakujące. Co to jest rzeczywiście pięknie? To tak jak kwitnący wielki krzak, co w Polsce jest trudno, kwitnący wielki krzak rozmarynu, tak? Też robi wrażenie no, niesamowite. Te nasze, które trzymamy w donicach, czy w doniczkach, które chowamy na zimę i chronimy, to pięknie, pięknie też kwitną, ale te wielkie krzaki rozmarynu, niestety chyba nie da się u nas tak wielkich krzaków bez dobrego zaplecza na zimę, czy bez chowania ich w jakichś szklarniach.
No my chowamy, nie da się my dołujemy w tunelu i w ten sposób one są duże w naszym ogrodzie, bo je dołujemy. Ale i tak przycinamy. No niestety rozmaryn to jest marzenie, no, ale na szczęście w Anglii rośnie, ale w Polsce, no wiecie jak to będzie, jak tak będzie to ocieplenie klimatu, to i w Polsce będzie można uprawiać niedługo. Już takie zimy, jak mieliśmy ostatnio, to nie można narzekać. Dobrze, słuchajcie, także mamy takie rośliny architektoniczne ciekawe. Oczywiście ja nie wszystkie wyliczyłam, ale te są warte wprowadzenia do swojego ogrodu. Później mamy wypełniacze. I ja bym chciała wam powiedzieć, żebyście zapisali sobie te wypełniacze w takiej rubryce, że tak powiem, wypełniacze, ale może potem podzielimy na dwie części. Co jest ozdobne w pierwszej połowie lata, powiedzmy od maja do końca czerwca, a potem co jest ozdobne szczególnie, powiedzmy, od lipca do września, żebyście wiedzieli, żeby koniecznie wziąć z tych wypełniaczy, wybrać troszkę z tego i troszkę z tego, tak, żebyście mieli przez ten cały sezon ogród piękny. W związku z tym, jeżeli chodzi o wypełniacze, które są albo bylinami, albo takimi krzewinkami, bo wiele ziół po prostu jest krzewinkami. Dużo z nich jest zimozielonych również, dlatego na przykład szałwia, tak na pierwszym miejscu szałwia officinalis, czyli szałwia lekarska. Jest albo purpurowa, albo o zielonych listkach, taka normalna. I one też są naprawdę przepiękne. One są zimozielone. Ich właściwie one są troszkę delikatne, więc nie ma co przycinać, aż będzie już moment, kiedy już nie będzie przymrozków takich mocniejszych, zobaczyć, które listki poległy zimą, więc te listy tylko obciąć, a całą resztę rośliny zostawić. Tego tak radykalnie mocno nie obcinamy w ogrodzie, ale na pewno tutaj jako wypełniacz na pierwszym miejscu pięknie, pięknie prezentuje się właśnie szałwia lekarska. Potem tymianki. Ja mam bardzo fajny tymianek, który po prostu mi pełza po ogrodzie. On jest tak jakby płożący, ale nie taki malutki, jak ten takie typowe płożące tymianki. I on jest bardzo, bardzo fajny. Oczywiście normalne macierzanki czy tymianki, które po prostu rosną tak jakby do góry. Później oregano. Oregano możecie kupić albo o zielonych listkach, albo o listkach takich kropkowanych, jakby żółto-zielonych, albo o listkach złotych. I powiem wam, że z mojego doświadczenia wiem, że ten, który ma listki zielone i złote, one są, oczywiście ten zielony, tak, czyli normalna lebiotka, tak, dzika oregano, który jest bardzo, bardzo dla naszych motyli, dla naszych owadów, to jest bardzo wartościowa roślina, najbardziej wartościowa, ale właśnie są też oregano, które mają te listki złote. I ja wam powiem, że ja bardzo lubię te oregano o listkach złotych. One może tak mocno nie kwitną, w związku z tym te motyle i pszczoły nie mają z czego mocno korzystać, ale te złote listki tak ładnie tworzą taką poduszkę złotą w ogrodzie i po prostu bardzo ładnie komponują się z inną, taką żywą zielenią, która wiosną właśnie jest w tym moim ogrodzie ziołowym. Także różne, przeróżne oregano. Ja również mam kocimiętkę, mam czosnek szczypiorek, mam przywrotnik ostroklapowy, lawendę, satureję, mam taragon, czyli estragon, estragon. Mam również kłosowiec, tak, to są wszystko na razie, wymieniam wam albo byliny, albo rośliny takie krzewuszki, czy tam krzewinki, które będą długo, długo wam kwitły. Mam również jeżówkę, ale jeżówka normalna, taka purpurowa, tak, Echinacea purpurea, żadnych specjalistycznych odmian. Lawendy mam, ale lawendy...
No, właśnie, czekałem.
Tak, lawendy mam, ale mam różne lawendy. Mam lawendę Grosso, mam lawendę angielską, Hitcat, Moonstead, mam białą lawendę Grosso. Także to można sobie mieszać, słuchajcie, różne, przeróżne, dlatego, bo one kwitną o różnych porach, szczerze mówiąc, lata i też bardzo, bardzo mają różne pokroje tych swoich kwiatów. Również szałwia muszkatołowa to jest już roślina dwuletnia oraz inna roślina dwuletnia to jest właśnie ten cały arcydzięgiel. Na początku to, co wam wymieniałam, chyzop lekarski oraz lubczyk, tak, też bardzo ważne, ale mam również rośliny jednoroczne, które sobie same teraz już się rozsiewają po ogrodzie i to przede wszystkim ja myślę, że warto, Jacku, wymienić dwie rośliny jednoroczne i to będzie ten wrotycz maruna, który pięknie kwitnie latem i sam sobie się rozsiewa. Taki zwykły wrotycz maruna, pojedyncze kwiatki, niepełne. I również ogórecznik, o którym wspominaliśmy niedawno, kilka odcinków do tyłu. Tak? To też jest bardzo ważna roślina w tym ogrodzie. Zauważcie, że nie wymieniłam ani bazylii, ani rukoli, ani koperku, ani nawet majeranku takiego właściwego, tego jednorocznego, ponieważ te rośliny u mnie mają, to dla nich jest miejsce na rabatach normalnie, w warzywniku, w wrzątku. One tutaj by nie znalazły w sobie miejsca. To jest uprawa dla tych roślin, które właśnie wam przed chwileczką wymieniłam. I teraz zapiszcie sobie takie grupy roślin, które pięknie wyglądają ze sobą o dwóch różnych porach lata. Na początku lata pięknie, przepięknie ze sobą wyglądają rośliny takie. Czosnek szczypiorek, przewrotnik ostroklapowy, kocimiętka. Powiedzmy lawenda, tak, bo ona zaczyna kwitnąć dosyć wcześnie, jak przycinacie, tak jak my mówimy, zawsze pod koniec lata. Także te, szczególnie trzy pierwsze rośliny, które wam wyliczyłam, na początku to jest maj, czerwiec. One po prostu skradną naprawdę wam serce. Poza tym są niesamowicie miododajne. Czosnek szczypiorek jest bardzo miododajny i na to będą przylatywały wszystkie pszczółki świata. I potem w drugiej połowie lata już zmienia się zupełnie dynamika koloru i wszystkiego, bo ponieważ przycinamy kocimiętki, przycinamy przywrotnik ostroklapowy, można przyciąć również czosnek szczypiorek, żeby wydał nowe, ładne listki. One będą kwitły drugi raz, ale to nie będzie tak od razu i to nie będzie już tak pysznie, obficie, jak za pierwszym razem. Dlatego na drugim miejscu, na drugiej części lata, u mnie w ogrodzie, przynajmniej właśnie na prowadzenie, wychodzą lawendy. Niesamowicie piękny chyzop. On tak kwitnie, naprawdę, to jest, zawsze mówimy wam z Jackiem, że niebieski w ogrodzie to jest bardzo pożądany przez ogrodnika kolor. Cudnie kwitnie ten niebieski chyzop. Potem kłosowiec, też bardzo ładnie, tak fioletowo kwitnie. No i ta jeżówka. Jeżówka też cudnie wygląda w drugiej części lata. A z tych roślin jednorocznych i dwuletnich to szałwia muszkatołowa i wrotycz maruna, to po prostu lipiec, sierpień, to jest obrazek, to jest coś pięknego. Także naprawdę te rośliny, one, nikt wam nie powie, że to jest ogród ziołowy, a wy będziecie wiedzieli, że macie tutaj akurat dużo, dużo roślin. Nie musicie z wszystkich korzystać, ale z wielu możecie zrobić fantastyczne różne rzeczy. Później do siebie, do domu.
Sadzi się gęsto, czy sadzi się w odstępach, pokazując uroki każdej krzewinki?
No, ja wam powiem, że sadzimy raczej pojedynczo. I od razu przepraszam, bo nie powiedziałam jeszcze o jednej roślinie, która u nas rośnie i jest posadzona właśnie w grupie. To jest, ona się zgrupowała, że tak powiem. One były posadzone trzy koło siebie, ale się zgrupowały. To jest pysznogłówka, bergamotka, tak? Nie wiem, czy pamiętasz, Jacku, zaraz naprzeciwko naszej szklarni, tak? Po drugiej stronie ścieżki jest ta bergamotka. Mhm.
I ona bergamotka, się, tak powiem, super roślina, tak, do herbatki, naprawdę.
Tak, super, dokładnie. Super. Ona się troszkę zgrupowała sama, więc ona wygląda jak taka grupa, ale cała reszta roślin, tak naprawdę one są posadzone pojedynczo. One są posadzone pojedynczo, a pomiędzy nimi po prostu są ścieżki. Nie ma takiego wyznaczonego, że tu jest rabata, tutaj jest ścieżka. Wszystko jest pokryte jedną ściółką, wszystko jest jednolite i ścieżki naturalnie wynikają z tego, gdzie są posadzone rośliny.
I dzięki temu można chodzić sobie spokojnie między roślinami, można ocierać ręką roślinę i po prostu wąchać, no bo uwalniać zapach. Fantastyczna przygoda w ogrodzie ziołowym, w ogrodzie żwirowym, więc zapraszamy tam szczególnie tych, którzy kochają zapachy.
I zapachy, taka, jakie są, dokładnie.
No, bo to jest taki aromaterapia niemalże.
To jest też tak, powiedzieć. Tak, to jest też taki ogród sensoryczny, ponieważ właśnie jest zapach, oczywiście widok jest piękny, no słuch też, bo tam będą różne pszczółki i będzie tam szurszało w ogrodzie, ale też właśnie będzie zapach i będzie dotyk, ponieważ te rośliny na pewno mają naprawdę różne, przeróżne tekstury, jakie dotykamy. Także to jest fantastyczny ogród na przykład do założenia przy szkole, czy przy przedszkolu, przy jakiejś takiej placówce edukacyjnej, czy przy jakiejś klinice, czy przy szpitalu. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. I ja powiem wam szczerze, że jak robię projekty ogrodów, to w większości, 80% moich projektów ma taki ogródek żwirowy, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Mhm.
Co jest istotne, to co Katarzyna mówiła, on nie wymaga nawadniania, więc w takich miejscach albo w takich ogrodach, gdzie jest problem z zatrzymaniem wilgoci w glebie, no to rzeczywiście się sprawdza. Zioła w przeważającej większości są odpornymi roślinami na choroby i na szkodniki, więc większego tak kłopotu nie będziecie mieli z utrzymaniem.
To dlatego, bo tak mocno pachną, nikt ich nie chce.
Oprócz ludzi.
Tak, którzy... tak, tak. Nawet kaczki podobno ich nie chcą skubać.
Tak? Nie wiem, nie mam doświadczenia z kaczkami. Okay.
Tak.
Chociaż w dzieciństwie pasałem kaczki rzeczywiście, ale skubały trawkę i jakieś tam, nie wiem, koniczynki i inne roślinki. Więc to są te zalety, też, że brak nawadniania i odporne na szkodniki i choroby. ale nie są odporne, tak jak mówiłaś, na wilgoć, na nadmiar wilgoci, szczególnie zimą. Szczególnie zimą, kiedy zrobią się takie zastoiska w wilgoci, ten śnieg będzie długo leżał. Niektóre z nich mogą nie przetrwać, tak? Na przykład lawenda, myślę, że gdyby stanęła w wodzie przez jakiś czas, to by padła natychmiast i podziękowałaby za takie miejsce. To jak przygotować takie miejsce dla takich roślin? Czy już założenie ogrodu żwirowego?
Przede wszystkim, słuchajcie, nie ma sensu porywać się na coś, co jest niemożliwe. W związku z tym ja uważam, że jeżeli macie ciężką glebę, to po prostu nie ma sensu mieć takiego ogrodu żwirowego, ponieważ jest ogromna ilość cudownych roślin, które dużo osób, które ma suchą glebę, by chciało u siebie uprawiać, a nie może, którą możecie uprawiać na ciężkich glebach, na glebach, które bardzo dobrze tą wilgoć zatrzymują. Także to akurat pierwsza, przy zakładaniu jakiegokolwiek kawałka u siebie w ogrodzie, to jest pierwsza rzecz, którą musicie sami ocenić, jaką macie glebę, tak? Czy ta gleba jest ciężka, czy ta gleba jest dosyć piaszczysta, czyli jest lekka, której woda po prostu w tej glebie się nie zatrzymuje, se przepływa przez nią. Oczywiście są pewne stopnie, jest bardziej piaszczysta, jest mniej piaszczysta. Idealnie by było, żeby ta gleba była tak jak u nas na Kaszubach, właśnie piaszczysto-gliniasta. To jest, ona niestety nie jest tak zmieszana ładnie, on to dosłownie występują pasy, tutaj idzie glina, tutaj idzie zaraz piasek. To nie, że ta gleba jest zmieszana, tylko ona jest też taka niekoniecznie zbyt korzystna dla uprawy roślin. Ale naprawdę taka gleba, jak jest u nas na Kaszubach, to jest super. Można, bardzo dobrze pod takie ogrody nadają się również lekkie skarpy, czy jakieś takie pochyłości, ponieważ oczywiście po skarpach i po pochyłościach bardziej spływa i ucieka woda. W związku z tym ona też tam się nie zatrzyma na zimę i też nie będzie potem, nie będą te rośliny gniły w zimie. U mnie właśnie tak jest. Te osoby, które były w tym ogrodzie ziołowym, wiedzą, że zaraz za ogrodem ziołowym już powoli kończy się nasza część ziemi i tak schodzi w dół właśnie ku polu naszego sąsiada Jarka. I to też na pewno ma jakiś wpływ, że to jest po prostu free drainage, tak? Po prostu wolny drenaż. Sobie odpływa ta woda z tego ogrodu ziołowego, ale przede wszystkim najpierw zobaczcie, czy macie dobrą na to ziemię, a po drugie to, o czym mówiliśmy przed chwileczką, to nasłonecznienie. Bardzo ważne jest, żeby tam było słońce. No te rośliny potrzebują słońca, to są rośliny z gorącego kraju, więc to słońce poranne nas w ogóle nie interesuje, ponieważ ono jest zimne i słabe. W związku z tym, jeżeli macie miejsce w ogrodzie, którym jest powiedzmy słońce od nawet pierwszej godziny, to nie musi być naprawdę 12 czy 11, nawet jak macie słońce, ale takie pełne, bo wiadomo, że będzie światło, tak, w tym ogrodzie, ale takie faktycznie promienie słoneczne, żeby padało na te rośliny, a tak od pierwszej godziny, no chociażby do tej 19 latem, tak, żeby, bo to słońce jest najbardziej ciepłe, najbardziej wartościowe, to wtedy nie zastanawiajcie się, tylko zorganizujcie sobie taki ogród ziołowy. Jak można by było zacząć, jak myśmy zaczynali w naszym ogrodzie ziołowym, w związku z tym, że on jest pomiędzy szklarnią, naszym domem, ogrodem, który teraz jest ogrodem angielskim, czyli...
A był warzywnikiem?
Tak, a był warzywnikiem. Zawsze tam była ścieżka, tak jak na krzyż, tak? Także to zawsze akurat, ten element zawsze był. A za znowu tym ogrodem ziołowym jest ogród leśny. W związku z tym wiedzieliśmy jedną rzecz, że musimy w jakiś, zanim nawet zaczęliśmy myśleć o jakichkolwiek roślinach, o jakimkolwiek zakupie, jakiegokolwiek tymianku. Pierwsza rzecz, jaka była ważna, musimy móc przejść, tak? Z domu do szklarni, ze szklarni do ogrodu warzywnego, z warzywnego ogrodu do, powiedzmy, do ogrodu leśnego. W związku z tym potrzebowaliśmy na samym początku jakieś pojęcie mieć, gdzie będzie w tym ogrodzie ziołowym jakaś komunikacja. I to nie jest duży ogród, słuchajcie, to jest dosłownie może, nie wiem, to jest może 10 na 15 metrów, to nie jest jakiś wielki ogród, ale przecież przez niego trzeba przechodzić. W związku z tym na początku zaznaczyliśmy sobie główną ścieżkę od domu do warzywnika, i tą ścieżkę wykonaliśmy w kamieniu takim polnym, tak, żeśmy go wykopali zresztą z naszego ogrodu warzywnego. I teraz idzie od domu i od wiaty wzdłuż szklarni do ogrodu warzywnego, zakręca przed tym ogrodem ziołowym jeszcze ścieżka właśnie z kamieni, a potem od tej ścieżki z kamieni idzie drugorzędna ścieżka, która jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wyznaczona w ten sposób, że do ziemi co metr, albo co tam powiedzmy 80 centymetrów, są zatopione na płasko takie belki, u nas akurat są belki dębowe, belki drewna, które po prostu, tak jakby, my tam za często nie chodzimy do tego leśnego ogrodu, ale zabiera nasze oko w podróż do ogrodu leśnego. Jest jakiś porządek w tym ogrodzie, tak? Mamy te dwie ścieżki, jedna główna, druga drugorzędna. Dodatkowo mamy tą szklarnię, która też wychodzi na ogród ziołowy. W związku z tym postanowiliśmy, żeby tam było coś ciekawszego, jakiś taki element architektoniczny, jak się wychodzi ze szklarni, zanim się wejdzie do ogrodu ziołowego, więc tam postawiliśmy poidełko dla ptaków. No i oczywiście musi być ławeczka, no bo przecież musicie mieć ławeczkę w ogrodzie, więc potem postanowiliśmy, gdzie będzie miejsce na ławeczkę. Jak wiecie, gdzie te główne rzeczy są, ta ławeczka, to wejście do szklarni, wejście do takiego ogrodu, do tamtego, to już wiecie tak naprawdę, gdzie możecie ustawić rośliny, bo tam akurat, gdzie są ścieżki, nie możecie ich ustawić. W związku z tym stańcie sobie z tyłu, popatrzcie na ten wasz kawałek ziemi, który będzie dopiero ogrodem ziołowym. Macie już te ścieżki. Ścieżki, nawet jeżeli widzicie je tylko oczami wyobraźni, ale te ścieżki już wam dzielą ten ogródek na mniejsze kawałeczki. I teraz postaracie się, żeby w każdym kawałeczku była jakaś ciekawa roślina architektoniczna, żeby one nie były w jednym kawałeczku, żeby się na przykład nie gryzła wielki arcydzięgiel z lubczykiem, ponieważ one są podobne, szczerze mówiąc, tylko lubczyk ma mniejsze kwiatostany, ale ma podobny kształt kwiatostanów i podobny ma kształt liści. Także w jednej takim wysepce, bo powstaną wam w sumie wysepki, pomyślcie, że tam będzie powiedzmy arcydzięgiel, na innej wysepce będzie chyzop, znowu na innej wysepce będzie kolejna jakaś roślina architektoniczna. I potem również podzielcie sobie te rośliny, o których wam mówiłam. Warto posadzić na przykład na jednej wysepce. Ja tak u siebie mam, tak? Także to tak możecie sobie porównać wielkość do swojego ogrodu. Na przykład 3 czosnki szczypiorki, 2 koci miętki, 1 przywrotnik ostroklapowy, ponieważ przywrotnik jest dosyć duży, jak kwitnie, tam jest, on ma dosyć dużą masę, tak? Także zobaczcie, to nie są równe ilości i one też nie będą posadzone, tak jak mówię, w grupach. Musicie to postarać się jak najnaturalniej rozprowadzić i wyższe rośliny, no niestety, będą bardziej w środku, a bliżej tej ścieżki waszej, która będzie powstawała później, posadźcie niższe rośliny, takie jak właśnie tymianki, satureje, kocimiętki również, bo te moje kocimiętki to są takie tradycyjne, one się płożą, one są niziutkie. I słuchajcie, później, jak już macie jakiekolwiek wyobrażenie, to możecie sobie zapisać na kartce mniej więcej, ile tych ziół potrzebujecie. Kupcie zioła, przywieźcie je do domu i ustawcie je w miejscach, nie przygotowywujcie w ogóle ziemi. Ustawcie je w miejscach, gdzie chcecie, żeby te rośliny były posadzone. Myśmy dokładnie tak robili. Myśmy nie przekopywali tego całego kawałka ziemi, tylko żeśmy postawili tu i ówdzie donice z ziołami, które chcemy posadzić. I potem, póki one nie są posadzone, póki są w doniczkach, to można sobie poprzestawiać, jak wizualnie wam nie pasuje. I potem pod każdą doniczkę, żeśmy przeszli po całym ogrodzie, pod każdą doniczkę, żeśmy wrzucili z wiaderka garść obornika granulowanego, garść mączki rogowej. To, o czym zawsze wam opowiadamy. I potem żeśmy wzięli widły i każde miejsce żeśmy indywidualnie przygotowali i posadzili. Tak, bo w momencie, jak żeśmy zaczynali widłami mieszać tą ziemię, to i tak te nawozy się zaczynały mieszać z ziemią. Tak? Także nie trzeba tam nic więcej robić. Każdą roślinkę posadziliśmy indywidualnie. Podlaliśmy, jak woda wsiąkła, to żeśmy ją posadzili, porządnie przycisnęli i wtedy był czas, żeby przywieźć do ogrodu czy tłuczeń, czy otoczak i po prostu wszędzie wysypać. I tyle. I potem zobaczycie, po prostu to można zrobić.
Mówisz o przygotowaniu miejscowym, czyli takim typowym przygotowaniu wykopania dołku, rozluźnienia gleby, dodania wtedy na przykład mączki rogowej czy obornika granulowanego. Tak, i posadzeniu rośliny typowo. I potem wrzucamy, może złe słowo, rozsypujemy, rozgrabiamy, bo to przecież delikatnie trzeba ten żwir, czyli otoczaki bądź kamień łamany.
Tak, naturalny.
Ale co jest istotne? Rozmiar tego, to nie mogą być wielkie kambulce, tak, które będziecie rozrzucicie po tym ogrodzie. To nie może być, jeśli decydujecie się na otoczaki, to nie mogą być duże otoczaki, takie z rzeki wyciągnięte, jak się czasami zdarza.
One są z rzeki, tylko one są te mniejsze.
No tak,
z rzeki,
ale te drobne takie, nie?
Tak.
To znaczy, jeżeli... I wydaje mi się, że na rabatę żwirową, bo powiedziałaś o kamieniu łupanym, ja bym się zastanowił, czy kamień łupany. Może tak, ale musiałby być fajny kolor tego, bo najczęściej ten kamień łamany to jest w takim szarym kolorze, wiesz, takim na podjazdy.
A to właśnie zależy, to zależy od, szczerze mówiąc, bo ja mam duże doświadczenie w kupowaniu różnych kruszyw takich naturalnych u nas i to naprawdę zależy od żwirowni.
Żwirowni, od miejscowej żwirowni.
Bo to zależy, tak, dlatego warto po prostu najpierw popatrzeć, co mają, ale ja u siebie były czasy, kiedy kupowałam bardzo ładny, delikatny tłuczeń, który jest też tam właśnie w tym ogrodzie będzie zdobnym, a były też czasy, kiedy dostawałam tłuczeń taki total, tak jak mówisz, taki bardziej na podjazdy. Też jest nadal ładny, ale nie jest aż tak delikatny i drobny. Przede wszystkim on nie jest w ogrodach ozdobnych, Jacek ma rację, w ogrodach ozdobnych, jeżeli nie jest, żeście gdzieś nie schrzanili roboty i nie macie bardzo dużych nierówności, że będziecie wam gdzieś się noga zapadała później, jak będziecie mieli za dużo otoczaka, to jednak zawsze ładnie wygląda otoczak, czyli kamień taki okrągły, niż tłuczeń. To nie ma o czym mówić. Jeżeli, no u mnie to tłuczeń jest tylko na ścieżkach i właśnie na podjazdach. Tutaj przy ogrodzie tym ziołowym naprawdę staram się, bo też trzeba raz na co kilka lat potem uzupełniać to, bo tu gdzie robi się dziura, tutaj coś dosadzamy, tu gdzieś ziemia spadnie. Także zawsze jak kupuję nowe, tam dokupuję jakieś tonę tu i czy tam, to zawsze też to jest otoczak, to jest bardzo ważne, ale ta wielkość otoczaka, jak pójdziecie do żwirowni i to słuchajcie, niech was nie kusi, żeby iść do jakiegoś centrum ogrodniczego, czy do jakiegoś centrum kostki brukowej, czy do jakiegoś centrum, gdzie sprzedaje się kamień. Nie, idźcie naprawdę do lokalnej żwirowni i nawet w Gdańsku jest takie miejsce, gdzie można kupić normalny, zwykły kamień lokalny, to nie musi być jak nie wiadomo coś ze Szwecji czy z Chin, bo już nie mówię o tym, jak drogo zapłacicie za tonę takiego kamienia. Prawdopodobnie tyle, co ja zapłacę za całą ciężarówkę takiego kamienia. Słuchajcie, w waszym lokalnym jakiejś takiej żwirowni. Tutaj akurat mówiliśmy wcześniej, Jacku, u nas jest w Gdańsku Nobas firma, która właśnie ja zawsze, jeżeli chodzi o Trójmiasto, kupowałam tam takie kruszywo. I tam nawet na wejściu do biura...
Wiele jest żwirowni, wiele jest żwirowni, nie?
Ale w Gdańsku...
Bo to jest firma transportowa, tak naprawdę, która handluje podłożami.
Tak, ale oni tam mają u siebie na stanie trochę tego tłucznia też, więc można zobaczyć. Fajne to też jest, jak się traktuje człowieka, bo takie osoby, które sobie zakładają ogród, niekoniecznie się tak czują czasami no tak swobodnie, tak jak wchodzą do takiego wielkiego miejsca, gdzie jeżdżą wielkie samochody i wiesz jak to jest, tak? Ja się przyzwyczaiłam, bo zakładałam ogrody od lat, więc chodzenie po takich miejscach mi to nie przeszkadza. No, bardzo lubię też chodzić na przykład po wysypisku śmieci, bardzo to jest ciekawe dla mnie, ale to nie każdy ma takie upodobania. Więc to może być takie troszkę, tak się mówi po angielsku intimidating, takie trochę przytłaczające, tak jak się wchodzi do takiego miejsca, gdzie jeżdżą wielkie samochody z dużymi maczomenami w podkoszulkach, tak? Także słuchajcie, akurat w Nobasie lubię jeździć, bo tam jest normalne biuro i tam właśnie przy wejściu jest wystawa tych różnych kruszyw, nie jeżeli chodzi o kolory, bo tam wszystkie są takie same, naturalne, lokalne, ale chodzi o wielkości. To, co Jacek przed chwileczką mówił. Słuchajcie, wielkość kruszywa naprawdę do takiego ogrodu albo ziołowego, albo w ogóle ozdobnego, żwirowego, to jest ta frakcja o wielkości 0,8 do 1,6 cm. To jest typowa frakcja, ta taka nie najmniejsza, ale chyba ta pierwsza taka mała.
Ale drobna.
Bo potem... To jest drobne, tak jak najbardziej, bo potem to zaczyna się robić już nieprzyjemne i bez sensu. Także tak, i naturalne, i drobne. Także zgadzam się z Jackiem tutaj całkowicie.
Okej, Katarzyno, to był ogród ziołowy, ogród żwirowy. Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać wam go jeszcze w tym roku, bo kolejne etapy odbrażania gospodarki, mam nadzieję, że będą postępować szybko. To teraz drugi temat z obiecanych w tym odcinku, czyli kordial, tak? Kordial, czyli inaczej mówiąc syrop z kwiatów czarnego bzu. To bardzo proszę, bo to jest pyszny napój, który można u ciebie latem wypić. Wiem, że mrozisz go, więc o to też zapytam, co i jak, ale najpierw od tego, jak przygotować ten syrop z kwiatów czarnego bzu.
Dobrze, przede wszystkim trzeba mieć czarny bez. Ja wiem, że to takie trochę dla wielu osób brzmi trochę śmiesznie, ale na przykład dla mnie, bo ja mieszkam pomiędzy Zgorzałem a Gołubiem, jak mieszkam w Polsce, u nas takiego bzu nie uświadczysz, ale znowu wiem, że koło Pruszcza Gdańskiego jest tyle, że nie można się go pozbyć. Także musi to być normalny czarny bez, Sambucus nigra, nie żaden o złotych liściach czy o purpurowych liściach. One nie nadają się do zrobienia tego pysznego syropu. Tamte są okej, ale one lepiej wyglądają na rabatach ozdobnych, one was nie otrują, ale to już jest inna roślina, tak? Chodzi o ten prawdziwy, oryginalny, czarny bez Sambucus nigra.
Ja tylko wpadnę w słowo. Bardzo ciężko jest, na przykład jak w ciągu roku się jeździ, zauważyć czarny bez. Jest taki moment, kiedy wszyscy widzimy, że jak dużo czarnego bzu jest w okolicy, to jest moment, kiedy on kwitnie, bo to jest charakterystyczne kwitnienie. Na miejscach słonecznych on jest oblepiony tymi białymi baldachami kwiatów. Przecudnie to wygląda. I nagle, ja bardzo często tak mam, jadę samochodem i mówię, o Boże, tutaj Ja myślę, że jakieś krzaki rosły, a to czarny
pies. Muszę zapamiętać
jest.
Na następny
Muszę
rok.
Zapamiętać, bo pełno. Ja jadę i myślę sobie, dobra, jak tam dojechać, bo to przy drodze to tak nie za bardzo, żeby zbierać. Przecież to spaliny, ołów,
to
nie, gdzieś dalej, gdzieś tam widzę na horyzoncie pełno biało, ale jak tam dojechać w ogóle?
Ale czasami jak tam do tego dojść, bo one rosną drwami, które są pełne pokrzyw, więc to jest
tak, takie albo w jakichś takich, wiesz, starych ruinach domów, znaczy w ten sensie jakiś dom opuszczony, zawalający się, no to pierwszą taką pionierską rośliną, która zdobywa ścianę i fundament rozsadza, to są korzenie czarnego bzu i on tam rośnie na potęgę.
Tak. Tak, słuchajcie, ja tak w ogóle na marginesie, to ja polecam, żebyście sobie posadzili w ogrodzie czarny bez, bo on ładnie rośnie i potem macie pod nosem zaraz do zbierania, tak? Także jeżeli macie taką ogród niezbyt mały i macie na przykład jakąś tam rabatę różnych krzewów mieszanych, to taki czarny bez bardzo pięknie, szybko będzie rósł i jest bardzo ozdobny, jest bardzo ładny i też nie choruje, nie trzeba nic z nim robić, nie trzeba niczym pryskać, nie trzeba płakać nad nim, a daje wam najpierw piękne kwiaty, a potem oczywiście owoce, które są pełne witaminy C, ale akurat o przeróbstwie, że tak powiem, przerobię owoce z czarnego bzu, to będziemy mówili o innej porze roku. Teraz skoncentrujemy się na kwiatach, ponieważ teraz nadchodzi ten piękny okres.
Piękne,
jest
białe
maj,
kwiaty. Zbieramy
początek
je.
Lata, piękne, pachnące kocimi siuśkami, ale to jest dobry zapach, dobrze się kojarzący zapach kwiatów. Mi się kojarzy to po prostu z latem, z siedzeniem na słońcu, z piciem syropu i z byciem szczęśliwym i w ogóle super, wszystko dobrze. W związku z tym, naprawdę, jeżeli nie próbowaliście, to warto spróbować chociażby zrobić ten sorbet, bo to jest bardzo, bardzo proste i potem na długo starcza, bo potem się rozcieńcza, bo to jest syrop, więc to się rozcieńcza z wodą. Są również przepisy, oczywiście, żeby te kwiaty czarnego bzu można zamaczać w takim samym cieście, jak na naleśniki i na głębokie smażenie. No to wszystko znamy, te wszystkie przepisy. Również przepyszny jest szampan. A generalnie szampan to jest taki sok, który my będziemy dzisiaj robić, a potem po prostu zostawiony, przefermentowany. Również
żeby
sorbet lekko, też.
Lekko. Mhm.
Tak, również są pyszne sorbety. Są dużo różnych przepisów jest na kwiaty z czarnego bzu, ale naprawdę jak raz zaczniecie robić ten syrop z kwiatów czarnego bzu, to będziecie już hooked forever. Także więc tak, zapisujemy sobie. Tak długo gadałam, żebyście do tego czasu mogli zabrać kartkę i kawałek
wiesz co, kartki. To jest podcast, pauzę można wcisnąć.
A no tak, ja sobie przyzwyczaiłam do radia, a w radiu to zawsze było gorzej. Dobrze, słuchajcie, składniki. 24 kwiaty czarnego bzu. Oczywiście, jeżeli te kwiaty będą przekwitały i tam te wszystkie opłatki już wam spadną, to już będzie za późno, tak? One muszą być faktycznie kwiaty. 24 kwiaty czarnego bzu, czyli bierzemy dziecko pod pachę, bierzemy męża albo żonę pod pachę, albo partnerkę, albo partnera i idziemy na spacer z siatką plastikową i z sekatorem.
Uczymy się rachunków.
I zbiera, dokładnie.
Liczenia do 24 z dzieckiem
tak
uczymy
jest.
Się.
Tak jest, uczymy się liczenia, przy okazji uczymy się przyrody. Słuchajcie, jesteśmy w przyrodzie, jesteśmy w ekosystemie, jest pięknie i pachnie cudownie. Także tak, 24 kwiaty czarnego bzu, 4 pomarańcze, 2 cytryny. Oczywiście najlepiej, gdyby to były pomarańcze i cytryny ekologiczne, ale to u nas w Polsce akurat można dostać spokojnie, nie za drogie, znowu drogie pieniądze już w dzisiejszych czasach, także 4 pomarańcze, 2 cytryny. I jedno i drugie umyte i pokrojone w plastry. Do tego 50 gram kwasku cytrynowego, 1 kg cukru,
tak.
I 1,5 litra przygotowanej wody. To są wszystkie składniki, które potrzebujecie do tego.
Dobra, jeżeli to powtórzmy. 24 kwiaty czarnego bzu, 4 pomarańcze umyte i pokrojone w plastry, 2 cytryny też umyte i pokrojone w plastry, 50 gramów kwasku cytrynowego, kilogram cukru i 1,5 litra przygotowanej wody.
Bardzo dobrze, dokładnie. Dla słuchaczy, którzy nas słuchają w Anglii, to od razu uprzedzam, że kwasek cytrynowy, jak zresztą wszystko inne również, najlepiej kupować w polskim sklepie. Bo Anglicy mają jakiś problem z kwaskiem cytrynowym i tutaj oni uważają, że się robi z niego narkotyki i to można kupować tylko w aptece. Ale na szczęście są polskie sklepy, gdzie można kupować wszystko. Także słuchajcie teraz tak. Mamy te składniki i to jest bardzo proste wykonanie, tylko potrzeba czasu do tego, tak? Wkładamy wszystkie składniki do dużej miski. Naprawdę ta miska musi być duża, słuchajcie. Największa, jaką macie, albo taka miska, w której pierzecie bieliznę, no, albo wasza babcia brała bieliznę, taka duża miska.
Ja w pralce
miska, tak?
Piorę.
No wiem, no żartuję. A właśnie, w pralce to takie, wiecie, ten bęben, takie na drzwiach w pralce jest też taka miska szklana, nie? To takiej wielkości miskę, o właśnie. Także bierzemy taką miskę dużą i do tej dużej miski wkładamy, najlepiej na początku ułożyć kwasek cytrynowy, i cukier i tą przegotowaną wodę i kwasek cytrynowy i cukier w wodzie rozpuścić. Do tego wkładamy wszystkie kwiaty, a na te kwiaty od góry zawalamy pomarańczami i cytrynami. Żeby to wszystko było w wodzie.
Żeby docisnęły.
Tak jest. Tak. I to zostawiamy pod przykryciem na 48 godzin, raz na dzień mieszając. Alright?
Tak.
Całość później, po tych 48 godzinach, całość przelewamy przez drobne sitko do budelek i bardzo porządnie zakręcamy. Ja wam powiem szczerze, że w związku z tym, że ja oczywiście ze wszystkiego zawsze chcę wszystko wycisnąć do końca, to ja tak naprawdę jeszcze wkładam moje ręce do tej wielkiej miski i jeszcze wszystko wyciskam, zanim to przeleję, tak? Przecedzę. Jeszcze, bo przecież, w tych cytrynach, w tych pomarańczach jeszcze pełno dobrego jest, tak? A przecież ten sok nie musi być klarowny, bo to zazwyczaj tak się nie robi, jak się chce coś otrzymać klarownego. Mhm. Ale jeszcze tutaj to akurat nie robi różnicy. W związku z tym ja jeszcze wkładam rękę do tego wszystkiego i jeszcze porządnie to wyciskam, bo wszystko ostatnie smak z tego wyciskam. I dopiero potem to przelewam przez sitko albo przez pieluszkę tetrę, czyli taki
gęste sitko inaczej mówiąc.
Tak. I potem jeszcze to wyciskam, jeszcze to ściskam, żeby jak najwięcej tego wszystkiego wyszło. I potem resztę oczywiście wyrzucam na kompostownik. I teraz tak, tutaj zaczynają się problemy, ponieważ oczywiście, poza tym, że to jest pyszne i tak dalej, to jest świeże, to nie jest pasteryzowane.
Szybko sfermentuje, szybko się zepsuje.
Tak, także jak najszybciej, to co będziecie chcieli pić przez kolejny tydzień powiedzmy, spokojnie możecie wstawić do lodówki. I teraz powiedzmy, że to tak jak z tym naszą gnojówką, gdzieś tak 1 do 10, tak, ja myślę, że to i do tego jeszcze kilka plasterków cytryny, czy tam trochę lodu, o Jezu, jakie to będzie dobre, mówię wam, po prostu umrzecie, jak to się napijecie tego.
I teraz, no bo nie umrzecie, przestań, no
tak
błagam
na chwilę
się,
tylko.
My zachwalamy, że to jest zdrowe i smaczne.
To jest bardzo smaczne. Słuchajcie, ale jeżeli macie możliwość, to rozlejcie ten kordiał do buteleczek takich małych, po na przykład napojach 0,3, 0,5 i wtedy takie małe buteleczki można pomrozić, łatwiej, plastikowe i po prostu raz na jakiś czas odmrażajcie sobie te buteleczki i powiem wam, że to na bardzo, bardzo długo starcza. A jak zimą niechcący się okaże, że macie jeszcze jedną buteleczkę, to będzie po prostu aż impreza w związku z tym, bo po prostu będziecie tacy szczęśliwi, że jeszcze macie trochę tego smaku. W ten sposób na bardzo, bardzo długo możecie oczywiście ten smak zatrzymać. Można oczywiście również pasteryzować. Ale tu wam powiem szczerze, że pasteryzując ten smak zmienia się. Oprócz tego, że to też wygląda zupełnie jak mocz do oddania do analizy też. To tak wygląda średnio zachęcająco. To smak jest mocny, już nie jest taki dobry, też będzie okej, ale jeżeli jesteście koneserem kwiatów czarnego bzu, to na pewno bardziej wam będą smakowały kwiaty, które po prostu są zamrożone, to znaczy nie kwiaty, tylko ten sorbet, syrop, który jest zamrożony, a który nie jest tak naprawdę spasteryzowany. U mnie tutaj ja wam podaję ten przepis, na syrop z kwiatu czarnego bzu, ale powiem wam od razu, że warto też robić sorbet z kwiatów czarnego bzu i przepis wam obiecujemy, że podamy, bo mamy go, jest na Ogrodowej, nie wiem, czy go odkopiecie wśród tego wszystkiego, ale my wam jeszcze podamy, bo nie jesteśmy takie świnie, nie?
Tak jest, pewnie, że tak damy, podzielimy się z przepisami, bo naprawdę warto te kwiaty czarnego bzu stosować. Ja stosuję inaczej kwiaty czarnego bzu, w tym roku obiecuję, zrobię sobie ten syrop, ten kordiał zrobię. Ja to z najczęściej kwiaty czarnego bzu rozglądam się właśnie, gdzie one rosną, zbieram suszę. Niedużo ich trzeba, żeby zimą pomogły przy przeziębieniach, bo to jest naprawdę bardzo mocny, bardzo dobry środek napotny, na przeziębienia,
tak
na chorobę. Znakomicie suszony kwiat
czarnego
bzu.
Trzeba i tak też zbierać. I tak też, Jacku. I robić kordiał, i zbierać, i suszyć.
Więc ja zrobię też w tym roku też zrobię kordiał.
Bardzo się cieszę, będzie się smakował. Ja bym chciała tylko was uprzedzić, tak jak mówimy tutaj zawsze z Jackiem wam, weźcie tylko z przyrody tyle, ile wam trzeba, nie brać więcej, nie zabierać naturze wszystkiego tego, całego tego bzu, tak? Bo pszczoły też sobie chcą robić kordiały z tego, nie tylko jesteśmy my na świecie.
A poza tym pamiętajmy, że jesienią to będą owoce czarnego bzu.
Właśnie,
i z nich też wtedy będziemy robić różnego rodzaju przetwory, też bardzo zdrowotne syropy. też na przeziębienie, tylko i na gardło, ile pamiętam, te z czarnego bzu, z owoców czarnego bzu. Takie
to jest
soki.
Naprawdę, to jest skarb. Czarny bez w ogrodzie czy w lesie, bo on nie w lesie rośnie, ale tak na takich
na polanach,
na początku lasu. Bo on potrzebuje trochę słońca jednak, ale nie tak strasznie dużo. Naprawdę czarny bez, Sambucus nigra, to jest tak wartościowa roślina, że po prostu nie mogę zrozumieć, dlaczego jej nie ma tam, gdzie jestem. Mhm. No, na pewno jest jakiś powód, ale to już nieważne.
Katarzyno, to teraz krótkie odpowiedzi na dwa pytanka. Jedno to pytanie, które tobie zadano, że pani chciała założyć dwa wysokie warzywniki. Przejrzała internet i ma teraz mętlik w głowie. Zamówiła skrzynki z drewna sosnowego, tak żeby były suche, bo morzew był mokry. I ten suche sosny dorodzili tej pani w tartaku. I wymiary skrzynek, o i to jest zdumiewające, bo wymiary skrzynek to jest 1,20 m na 3 metry długości, 1,20 m szerokości, 3 metry długości i wysokość aż 90 cm. Mówię aż 90 cm, bo my mamy rabaty dużo niższe, te wzniesione niż 90 cm, grubość desek 6 cm. No i pani pyta, i teraz tak, czy wyścielić to boki folią kubełkową, czym to zaimpregnować, czy na dno takiej skrzyni położyć styropian, bo widziała, że trzeba położyć styropian i już nie wie, co o tym sądzić.
Dobrze. I przede wszystkim chciałam podziękować za pytanie, ale od razu chcę powiedzieć, że mówimy bardzo, bardzo na ten temat. Słuchajcie, warto patrzeć na nasze stare, że tak powiem stare, no nie takie stare, były odcinki podcastów, bo to wszystko, żeśmy omawiali w szczegółach, żeśmy omawiali wysokość skrzynek, więc i od razu uprzedzamy wszystkich, którzy chcą założyć takie wysokie skrzynie w wysokości 90 cm, od razu uprzedzamy, że wysokie skrzynie są bardziej problematyczne i proponujemy je tylko i wyłącznie osobom, które naprawdę w związku z tym, że albo są w wózku inwalidzkim, albo po prostu mają bardzo duży problem ze schylaniem, mają chore plecy. Jeżeli nie macie takich problemów, to nie ma sensu zakładać tak wysokich skrzyń, bo natychmiast pojawiają się dwa problemy. A właściwie ja widzę trzy problemy z doświadczenia. Czym wypełnić? Jak podlewać, bo będzie, na pewno trzeba będzie podlewać to tak często jak donicę w ogrodzie. No może troszkę jest to większą donicą, nie oszukujmy się, ale nadal jest to donica. A po trzecie, jak na tym pracować? Jak ja widzę na tych wszystkich filmikach na YouTubie takie wysokie rabaty wzniesione, to zawsze się zastanawiam, naprawdę, czy to jest dla kogokolwiek wygodne. Także ja wiem, że teraz wszyscy tak robią, bo to fajnie wygląda, bardziej wypasione, ale zastanówcie się najpierw, czy to ma sens. Poza tym to jest inwestycja, poza tym to jest więcej teraz tutaj problem, jak to zaimpregnować, więcej plastiku, więcej chemii, więcej świństwa. Także na początku chciałabym przekonać wszystkich, żeby te rabaty faktycznie niech sobie będą 1,20 m na 3 metry, na 5, na 10, ale wysokość, zostawmy tą wysokość na 20 centymetrach. Nie ma potrzeby na więcej. I tutaj pani ma skrzynki z drewna sosnowego. Dobrze by było, żeby było heblowane, żeby potem sobie drzazgi nie wchodziły, prawda, w nogę. Mhm. O grubość desek 6 cm, jak najbardziej 5-6 cm to jest bardzo fajna grubość, na długo, długo, długo pani te deski wystarczą. Proszę o radę, czym zabezpieczyć drewno. To znaczy, powiem szczerze, że ja tak grubej deski bym niczym nie zabezpieczała od zewnątrz. Tutaj pani planuje od środka przymocować folię kubełkową. Tak doradzają w internecie. Ja myślę, że dostaję gorączki, jak czytam, tak doradzają w internecie, więc już tego nie chcę czytać. Folia kubełkowa bardzo szybko się zniszczy. Po prostu normalna, czarna folia, tak? Normalna, gruba, czarna folia od środka. Bo nie wiem, po co folia kubełkowa. Jacku, co ty myślisz o tym?
Znaczy ja generalnie mam takie myślenie. Znaczy pani zdecydowała się na wysoką rabatę, 90-centymetrową. No, gdyby zdecydowała się na 20-centymetrową, bo jak widzę, waha się, czy nie za wysoka, co ma teraz zrobić. Gdyby zdecydowała się na 20-centymetrowe rabaty wzniesione, czyli na taką szerokość deski, typowej szerokość deski, to naprawdę nie musi niczym wykładać, żadną folią, żadnych boków, niczego. nie musi robić. No wiadomo, że modrzew dłużej wytrwa. Sosnowe deski są no bardziej podatne na starzenie i szybciej będą, no nie wiem, próchniały, zajmowały się grzybami. Tak, ja mam takie i już od chyba 5 lat i na razie nie będę ich wymieniał, super się trzymają, więc sosna jest okej.
No dokładnie, ile lat oczekujemy od tego ogrodu? 50, 100, chyba 20 no, wystarczy, no, 20, no. 30.
Ale dokładnie tak. I teraz wyłożyć to folią w środku, no okej, okay, no nie wiem, ja bym chyba w ogóle nie wykładał folią przy tej wysokości 90 cm. Chodzi prawdopodobnie o to, żeby zatrzymać wilgoć, żeby deski nie gniły zbyt szybko, no tak. i żeby zatrzymywać chyba wilgoć, no tak
tak
naprawdę.
Ale po co taka folia kubełkowa? Folia kubełkowa to jest typowa folia do używania przy ocieplaniu fundamentów domów. Dlaczego nie może być normalna czarna folia? U nas musi być wszystko bardziej przesadzone, wszystko zrobione na 300, 400, 1000 lat, naprawdę. Mhm. Musimy się tego oduczyć, bo wiecie, to nie o to chodzi. Ja ostatnio rozmawiałam
normalną, grubą,
z moją
grubą, taką grubą folię po prostu z szywaczami, czy tam czym nabił, tylko żeby jej nie było widać, jak się przesypie tą ziemią. Bo,
no dokładnie, więc warstwa jakaś będzie i tak dotykała tego drewna, więc i tak będzie tam wchodziła i wilgoć, i jakieś takie rzeczy, które będą mogły po 20 latach rozłożyć delikatnie te rzeczy. Niczym tego, jeżeli to jest, ty zgadzasz się ze mną, Jacku, jeżeli to jest tak gruba deska 6 cm, to nie ma w ogóle potrzeby je jakimkolwiek środkiem zabezpieczać. Może pani jakimś ekologicznym środkiem, oczywiście, że to jest ważne, żeby to był środek ekologiczny, no wiadomo, że to jest ważne, bardzo ważne, bo inaczej to nie ma sensu w ogóle robić tego ogrodu warzywnego, można kupować warzywa w Biedronce, tak jak mówiłam wcześniej, ale jak już w ogóle pani się zdecyduje, to nie, ja bym takich grubych desek w ogóle niczym nie impregnowała, bo one starczą na długo, 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 długo. Teraz jakie warstwy i jak grube powinny być w środku przy tych 90 cm? Znalazłam, żeby na dno położyć styropian. W życiu czegoś takiego nie słyszałam,
dużo różnych
dziwnych rzeczy słyszałam, żeby kłaść w rabatach, ale akurat nie styropian. Nie wiem, co o tym sądzić. No bardzo dobrze, że pani się nas pyta, bo to w ogóle nie ma o czym tutaj mówić. Żadnego styropianu. My faktycznie z Jackiem czasami, jak mamy duże donice do ogrodu, to dajemy na dno styropian, ale to jest zupełnie z innego powodu i to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. W rabatach wzniesionych starajmy się całą tą rabatę wypełnić czymś, co jest wartościowe, tak? Także oczywiście najlepiej i najłatwiej będzie dla pani żadnych warstw nie robić, tylko zamówić sobie ziemię urodzajną, przesianą, żeby przywieźli pani tam skądkolwiek, tam, nie wiem, wożą w pani rejonach i po prostu tą ziemią wypełnić tą rabatę wzniesioną i od góry taką 10 przynajmniej centymetrową warstwę kompostu albo przekompostowanego obornika. I to by było po prostu super. I to jest bardzo prosty przepis. Ja mam takie przeczucie, Jacku, tak widzę, że dużo osób tak czuje, że to jest za proste. Że trzeba by było to troszeczkę skomplikować, żeby dodać jakiś kawałek drewna do środka rabaty wzniesionej, jakieś siano, broń Boże, jakieś zrębki, jakąś słomę. Nie, to wystarczy, to musi być po prostu jakieś podłoże, w którym będzie rosła roślina, będzie mogła rozwinąć swoje korzenie. Można
wiesz,
w samym
90
kompoście...
cm to już jest po prostu wysokie, bardzo wysokie. To już jest zabawa w donicę, no tak naprawdę. Znaczy, to już nie jest rabata wzniesiona.
No tego,
to już jest wielka, wielka donica i takie uprawa w donicach. No, tak by moglibyśmy powiedzieć. A jak jeszcze odizolujemy to od ziemi, od gruntu, tym styropianem, no to takie wysokie 90-centymetrowe donice, no to możemy stawiać na betonie, tak? Nie ma najmniejszego problemu. Bo o co chodzi także z tymi niższymi rabatami wzniesionymi? To, że one mają mimo wszystko kontakt z ziemią, że ta dżdżownica biedna, no to nie będzie chodziła w doniczce, że ona będzie mogła pójść głębiej i wyjść potem z powrotem,
tak.
że one będą no, w sposób naturalny łączyły się z gruntem, na którym są posadowione.
Dodatkowo, a poza tym bardzo często to też chodzi, że to jest bardzo proste wykonanie ogrodu, na przykład w ogóle nie musimy dodawać wtedy ziemi, bo wystarczy ta ziemia, która jest troszeczkę po prostu oczyszczona z chwastów i dodane do niej na przykład albo kompost, albo jakiś obornik, czy jakaś inna materia przekompostowana. I to właśnie na tym polega. Słuchajcie, te rabaty wzniesione na całym świecie, czy w Anglii, powiedzmy tak, bo Anglia to jest tak trochę wyznacznikiem, jeżeli chodzi o piękne, ciekawe i sensowne ogrody. Nie ma tutaj takich miejsc, gdzie są tak wysokie rabaty wzniesione. Takie rabaty wzniesione wysokie, to już są bardziej na przykład w jakichś, powiedzmy, wystawach jak Chelsea Flower Show, czy coś takiego, po prostu, żeby pokazać, jak można mały ogródek zorganizować na różnych poziomach i one są już bardziej obsadzone roślinnością ozdobną, a nie warzywami. W warzywniku rabaty wzniesione stosuje się takie porządnie wzniesione na metr czy na 1,20 m, tylko wtedy, jeżeli mamy jakiś zdrowotny problem i musimy po prostu taką rabatę mieć wysoką.
Ale albo robimy to na przykład
na betonie,
na dachu, tak, na tarasie.
Ale nawet gdzieś... wtedy, wiesz, Jacku, roślina nie potrzebuje 90 cm. Tam nawet na dachu czy na tarasie wystarczy spokojnie 40 cm.
No tak, ale wiesz, wtedy możesz się bawić właśnie tą konstrukcją, że tutaj masz jedno pięterko wyższe, potem obok skrzynię trochę niższą, wiesz, bawisz się tymi poziomami, także skrzyń, tą architekturą, którą masz na tarasie czy na balkonie.
Dokładnie, poza tym ja bym chciała, żebyście pamiętali również, że dla nas bardzo ważne tutaj w naszym programie i w tym, co my robimy z Jackiem, jest, żeby przekazać wam informacje jak najbardziej, jak zrobić ten ogród właśnie w sposób, który będzie nie kłócił się z naturą, z ekologią. I też tutaj chodzi o materiały, jakie wybieracie do budowania tych rabat wzniesionych. Bo słuchajcie, samo założenie zbudowania rabaty wzniesionej, na którą składa się drewno i kilka wkrętów, to jest bardzo ekologiczne, ponieważ drewno jest naprawdę ekologicznym materiałem w porównaniu na przykład z betonem czy z plastikiem. Drewno nie potrzebuje tak naprawdę żadnych dodatkowych energii, takich jak węgiel, gaz czy cokolwiek, co wychodzi z naszej ziemi i co jest nieodnawialne, w swojej produkcji. Drzewo rośnie, jest ścinane, potem faktycznie troszeczkę energii potrzebuje, żeby je pociąć, żeby je przewieźć, ale beton czy cement i plastik potrzebują ogromnych zasobów energii, którą niestety wykonuje się przez spalanie ton węgla czy ropy, żeby to wyprodukować. Nawet nie wiem, czy sobie zdajecie, o co tu chodzi sprawę, o co tu chodzi. Nie zakładajcie rabat wzniesionych na przykład z betonu, bo są takie, już widziałam w sprzedaży, są i parę osób się pokusiło, bo po prostu nie zdawała sobie sprawy z tego. Wydawało się, że to może jest jakieś takie atrakcyjne, ponieważ to będzie starczało na lata. Ale jeżeli bawicie się w taki ogród naturalny, to musicie pamiętać, jakie materiały używacie i starajcie się, żeby te materiały były jak najbardziej ekologiczne, nie ze względu na to, czy mają stempelek bio na tym, tylko jaka była droga do ich wyprodukowania. Czy to było ścinane w polskich lasach z drzewa i sprzedawane w naszym lokalnym tutaj tartaku, czy to jest robione beton czy plastik. Naprawdę proszę was, patrzcie na to. I zazwyczaj jest tak, że im mniej skomplikowane, tym lepiej dla natury i dla nas.
Wykład o ekologii na zakończenie odcinka Katarzyny Bellingham. Tak, brawa. Ze wszystkim się zgadzamy. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalni o ogrodach. Musimy powoli kończyć, musimy zmierzać do końca. Bardzo was zachęcamy do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Słuchacie wówczas co tydzień, macie ofertę i powiadomienia, że jest nowy odcinek, więc bardzo zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Naturalnie o ogrodach. Zachęcamy do odwiedzania naszych profili na Facebooku i Naturalnie o ogrodach i Ogród Bellingham i Katarzyna Bellingham. Zachęcamy także do oglądania nas, Katarzyny z ogrodów z Wielkiej Brytanii od siebie. Katarzyna piękne opowieści snuje i oprowadza po ogrodzie i szklarniach, bo widziałem też te twoje wchodzenie i wychodzenie do szklarni i ostatni odcinek o przymrozkach. No to już dzisiaj mówiliśmy o przymrozkach na samym początku, że już całe szczęście mamy nadzieję, że za nami. Zapraszam także do oglądania filmików Naturalnie Ogroda, gdzie staram się pokazywać...
Gdzie Jacek jest gwiazdą.
Gdzie ja staram się pokazywać jakieś takie drobne porady, z których możecie skorzystać i warto, żebyście korzystali. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten czas, który spędziliście z nami. Liczymy bardzo na to, że będziemy mogli się szybko spotkać, że tu już trzeci raz powiem, że to odmrażanie naszej gospodarki będzie postępowało szybko. I będziemy mogli jeszcze w tym roku zobaczyć się wszyscy w ogrodzie Katarzyny. Ja na pewno tęsknię za ogrodem Katarzyny i za spotkaniami z Katarzyną i z Aliną i za Olgą, za mamą Katarzyny. Też bardzo tęsknię. Więc tak wszystkich jest. Pozdrawiamy, tęsknimy za wami, cieszymy się, że przynajmniej mamy taki kontakt z naszymi słuchaczami, że piszecie do nas, piszecie maile, piszecie komentarze na Facebooku, na YouTubie, tak? I zachęcamy do takiego kontaktu z nami. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o Ogrodach. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
Dziękujemy, trzymajcie się serdecznie, do usłyszenia za tydzień.